ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, a tym gościem jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rosja się oburzyła, że już się w Polsce ma nie mówić Kaliningrad, tylko Królewiec. Wczoraj Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych.
Będzie musiała żyć z tym oburzeniem, bo to jest nazwa w języku polskim właściwa, historyczna, nie ma w tym nic odkrywczego.
To jest polityczna zupełnie
szczerze,
decyzja?
Mówiąc zupełnie szczerze, nie, to jest decyzja językoznawców, ale ja się z nią w pełni zgadzam. Politycznie też, dlatego że no, jeśli miasto nazywane imieniem Kalinina, odpowiedzialnego, współodpowiedzialnego za zbrodnię katyńską, no, to nie jest coś, co my powinniśmy powtarzać. Używamy polskiego języka w Polsce, używamy języka, który
jest naszym językiem urzędowym. Królewiec, a nie Kaliningrad. Tak zdecydowała wczoraj Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych. Rosja protestuje. Pan się zgadza z decyzją językoznawców? Rozumiem, że tak już będzie.
No tak powinniśmy mówić, powinniśmy używać języka polskiego, stosować polskie zasady gramatyki, transliteracji, oby jak najwięcej tego typu decyzji.
Panie ministrze, ale tak naprawdę zaprosiliśmy tu pana w trochę innym celu. 5 miesięcy mija odkąd... No właśnie, nie wiem jak to powiedzieć. Na Polskę uderzyła, po prostu przyleciała z przyjacielską wizytą. Rosyjska rakieta, a w zasadzie pocisk CH-15 albo H-15, jakkolwiek to, 55, przepraszam, jakkolwiek to zwał, czyli pocisk do przenoszenia głowic jądrowych. 5 miesięcy i cisza. Nikt nic nie wie. Nie protestujemy przeciwko temu. Nie wzywamy ambasadora Rosji, żeby mu złożyć wyrazy oburzenia. Nie wiemy nawet, czy to było celowe, czy po prostu od takim się wymsknęła taka rakieta. Czy może pan nam to jakoś wyjaśnić?
Ja się zgadzam, że 5 miesięcy minęło, natomiast ta cisza rzeczywiście była, natomiast to nie jest tak, że nikt nic nie wie. Ta wiedza jest, ona jest też coraz szersza. Nie całą wiedzą my się możemy dzielić, bo jest to objęte dość wysokimi klauzulami. Natomiast z całą pewnością sprawa jest bardzo poważna i zostanie wyjaśniona. Mamy nadzieję, że będzie można te informacje przekazać też opinii publicznej.
Panie ministrze, na razie wygląda na to, że ktoś tu kłamie. Albo premier, albo szef sztabu generalnego. Szef sztabu generalnego powiedział, jak słyszeliśmy w RMF-ie, że od razu, jak tylko się o tym dowiedział, wtedy, kiedy to miało miejsce, poinformował swoich zwierzchników. Premier twierdzi jednak, wczoraj powiedział, że ja się dowiedziałem o tym incydencie wtedy, kiedy o tym poinformowałem, czyli kilka
dni
przed końcem
kwietnia. Ja mam wrażenie, że to jest pewne nieporozumienie, dlatego że premier już kilka dni wcześniej mówił o tym, nawiązując do pewnego incydentu z grudnia. To było w jego wcześniejszej wypowiedzi, a ten wczorajszy cytat jest, jak rozumiem, odpowiedzią na pytanie o to, kiedy się dowiedział o tym, że odnaleziono
Panie ministrze, ja rozumiem, że pan chce być teraz rzecznikiem prasowym rządu, ale...
Nie, absolutnie.
To niech się pan...
Tłumaczę, jak rozumiem tą sytuację. Według mnie mówimy tutaj o odpowiedzi na pytanie o znalezienie środków tego pocisku pod Bydgoszczem.
Panie ministrze, pytanie było jasne. Kiedy pan, panie premierze, dowiedział się, że rakieta spadła? Na co premier Mateusz Morawiecki powiedział, ja się dowiedziałem o tym incydencie wtedy, kiedy o tym poinformowałem kilka dni przed końcem kwietnia.
Jest w tej sprawie jeszcze więcej informacji, których na ten moment też nie możemy podawać w opinii publicznej. Wiem, że to brzmi ucieczka i tak dalej.
To jest ucieczka, to nie brzmi jak ucieczka.
Są pewnego rodzaju w tej chwili kwestie badane, które po prostu są objęte klauzulami i to
panie
tymi
ministrze,
najwyższymi.
Ale kto nie to w takim razie ukrywał tę wiedzę przed premierem? Szef
nikt
sztabu twierdzi, że nie on.
I jeżeli wróciłby pan, panie redaktorze, do jednej z wcześniejszych wypowiedzi premiera, który mówił o tym, że był pewien incydent w grudniu, taka aktywność kilka dni temu miała miejsce, ta wiedza pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwa jest przekazywana naprawdę błyskawicznie, ta wiedza jest pełna.
Premier przeczy pańskim słowom.
Będziemy tą sprawę wyjaśniać, będzie wyjaśnione także, czy prawidłowa była reakcja, bo to też oczywiście musi być zbadane, sprawa jest bardzo poważna.
W tej sprawie?
Absolutnie nie. Moja wiedza jest tutaj zdecydowanie mniejsza niż najważniejsze w państwie.
Panie ministrze, no bardzo pana przepraszam, ale Mateusz Morawiecki zdaje się, że wie, co mówi. Więc albo Mateusz Morawiecki mija się z prawdą, a przecież nie powiem, że premier Rzeczpospolitej kłamie.
Mam wrażenie, że doszło tutaj do pewnego nieporozumienia, jeśli chodzi o interpretację tego, o czym my mówimy.
To jest proste.
O tym, że w grudniu miało miejsce pewne zdarzenie, które wciąż jest wyjaśniane i które wciąż też, a przynajmniej no, nie może być jeszcze publicznie, bez klauzul przedstawione opinii publicznej. O tym już też mówiliśmy.
Tutaj nie ma specjalnie pola.
W mediach.
Panie ministrze, ale tutaj nie ma specjalnie pola interpretacji. Jak pana spytam, co leży na stole, to pan mi powie, że to jest pański telefon. To nie jest kwestia interpretacji. Premier zapytany, kiedy się dowiedział, że spadła na Polskę rakieta rosyjska, powiedział, że pod koniec kwietnia. Szef sztabu z kolei twierdzi, słyszeliśmy to wszyscy, że on poinformował niezwłocznie. Nie wiadomo kogo, być może to co wicepremier Błaszczak to ukrywał jako minister obrony.
O tym, że doszło do pewnego zdarzenia o niewyjaśnionym, czy przynajmniej takim charakterze, którego jeszcze nie można w pełni opisać w opinii publicznej, że doszło do tego zdarzenia pod koniec zeszłego roku, było wiadomo od razu wtedy.
I o tym... Może mi pan powiedzieć w takim razie, jak to jest możliwe, że rakieta spada w Polsce i to nie w jakieś dzikie ostępy. Zresztą my nie mamy aż tak wiele dzikich ostępów i my przez 5 miesięcy nie umiemy jej znaleźć. Znajdują tę rakietę spacerowicze.
Ja w tej sprawie też nie mam pełnej wiedzy. Myślę, że to muszą wyjaśnić ludzie, którzy z tą sprawą się
wczoraj
zajmują.
Wczoraj do Polski przywrócił z Kanady, zdaje się, bo był w Stanach Zjednoczonych. Kanadzie. Wicepremier Mariusz Błaszczak, minister obrony, wrócił z zapowiedziami o tym, że będziemy budowali najsilniejszą armię lądową w Europie. No, ta najsilniejsza armia INSPE na razie nie jest w stanie sprawdzić, co na Polskę przylatuje z terenu Białorusi, gdzie spada i nie jest w stanie o tym poinformować premiera. Tak wyglądają realia waszych rządów.
Absolutnie się z tym nie mogę zgodzić. Sytuacja jest inna, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że do opinii publicznej w tej chwili wszystkie informacje jeszcze nie dotarły. I jest jeszcze przedmiotem wyjaśnień. Będzie też badane, myślę, że zostanie wyjaśnione to, czy była odpowiednia reakcja, czy odpowiednie środki zostały podjęte po to, żeby zbadać przyczyny, przebieg tego zdarzenia, jego skutki. To jest sprawa niezwykle
ostatnie
poważna.
Pytanie w tej sprawie to jest takie, czy to pana zdaniem była celowa rosyjska prowokacja, czy nieszczęśliwy wypadek?
Nie chcę się na ten temat wypowiadać kategorycznie, dlatego że tego w tym momencie nie wiemy. Są pewne hipotezy, natomiast w tym momencie nie możemy ich jeszcze przedstawić.
Biorąc pod uwagę, że miało miejsce również jawna prowokacja nad Morzem Czarnym, gdzie polskie samoloty Straży Granicznej brały udział razem z samolotami rumuńskimi i innymi państwami, samolotami innych państw Frontexu na ćwiczeniach, to pytanie, czy ambasador Rosji powinien zostać z Polski wydalony jako protest przeciwko kolejnym rosyjskim prowokacjom, jest pytaniem zasadnym.
Ambasador Rosji został wezwany do MSZ w reakcji na to zdarzenie nad Morzem Czarnym. Prowokacyjne działanie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej wymierzone w bezpieczeństwo statku powietrznego polskiego w ramach Frontexu.
Czy ambasador Rosji powinien być wydalony z Polski?
Co do wydalenia ambasadora, jest takie narzędzie w dyplomacji. Bywa ono stosowane w sytuacji, kiedy uznaje się to za niezbędne. My w tej chwili takiej decyzji nie podjęliśmy. Tyle mogę na dzisiaj na ten temat powiedzieć.
Jeżeli nie podjęliśmy takiej decyzji.
Na dzisiaj tak żadnej takiej decyzji nie jest podjęta. Panie redaktorze, w historii stosunków dyplomatycznych między Polską i Rosją, między Polską i innymi państwami miały miejsce wydalenia ambasadorów, nawet między państwami, które są ze sobą ściśle współpracują, są sojusznikami, takie rzeczy mają miejsce. Jeżeli będzie taka decyzja podjęta, na pewno ją zakomunikujemy.
Czy to, co się dzieje na Ukrainie, to jest początek negocjacji zamiast spodziewanej kontrofensywy? To będzie pierwsze pytanie, które padnie w internetowej części naszej rozmowy i w części, która będzie tylko w Radiu RMF24 i w interi.pl. Tam zapraszamy chętnych, a słuchaczom RMF życzymy miłego dnia. No to jak już powiedziałem, że takie będzie to pytanie, to rzeczywiście czas je zadać. Spodziewaliśmy się wszyscy wiosennej kontrofensywy ukraińskiej. Ona nie następuje i nie nastąpiła. Czy to oznacza, że te rozmowy telefoniczne prezydenta Chin, Xi Jinpinga z prezydentem Ukrainy, te takie wypowiedzi sekretarza stanu amerykańskiego, że to dobrze, że się takie państwa jak Chiny angażują w konflikt, żeby go rozwiązać? Czy to oznacza po prostu, że Zachód naciska na Ukrainę, by ta siadła do stołu z Rosją?
Nie mam wrażenia, żeby takie naciski miały miejsce. Chiny oczywiście i inne państwa także podejmują różne działania dyplomatyczne. Poza Europą, poza państwami, które no, mają z Rosją niestety bardzo dużo do czynienia, miały z Rosją dużo do czynienia w historii, wciąż panuje przekonanie, że Rosja jest partnerem, który może siąść do stołu negocjacji i może dotrzymać słowa. My ale już tych złudzeń się wyzbyliśmy dość dawno.
No dobrze, natomiast Jarosław Kaczyński powiedział, bo to ważne wydaje się, że jest człowiekiem dobrze poinformowanym. I Jarosław Kaczyński powiedział, nie wiemy, jak może zakończyć się wojna na Ukrainie. Są przesłanki, że ona może zakończyć się kompromisem, a nie rozstrzygnięciem ostatecznym. My nie życzymy sobie takiego rozwiązania i w pełni popieramy Ukraińców.
Takie ryzyko z pewnością istnieje, dlatego że cały czas Rosja podejmuje takie działania w różnych państwach, gdzie ma sieć swoich agentów wpływu i tych, którzy są formalnie agentami i tych, którzy są po prostu dobrze do Rosji nastawieni. W Polsce są też, ale ich skuteczność w Polsce na szczęście jest dużo mocniej ograniczona przez to, że my po prostu dużo lepiej rozumiemy, czym jest Rosja. U nas dużo trudniej jest wywoływać nastroje prorosyjskie niż na przykład w Niemczech
czy w innych krajach. To są bardzo niepokojące słowa. Jarosław Kaczyński jest zaniepokojony
dlatego,
tym,
że taka
ktoś
jest rzeczywistość.
Naciska na Ukrainę.
Jest realne zagrożenie, że będą takie próby podejmowane. Rosja cały czas usiłuje wywoływać zmęczenie NATO, Unii Europejskiej tą wojną, zmęczenie wsparciem dla Ukrainy. Usiłuje wywołać wrażenie, że jeśli to wsparcie zostanie wstrzymane i dojdzie do tego, co Rosja nazywa kompromisem, a co tak naprawdę byłoby zwycięstwem Rosji, czyli zagarnięciem terytoriów ukraińskich albo zmuszeniem Ukrainy do jakiejś formy neutralności, czyli tak naprawdę narzuceniem rosyjskiej woli, no to byłaby dla nas bardzo zła sytuacja.
No dobrze,
ale to niestety jest jeden z scenariuszy, z którym trzeba się liczyć, że może nastąpić. Dlatego my robimy wszystko, żeby temu zapobiec, bo to by było dla nas groźne.
Jedna rzecz następuje, to znaczy nie ma kontrofensywy ukraińskiej.
Wie pan, to są sprawy wojskowe, które jeśli będą miały miejsce, myślę, że
to
dowiemy się o nich bezpośrednio. Ja nawet tej wiedzy nie mam. Mam ją bardzo ograniczoną. Wszyscy mamy nadzieję, że wsparcie, które Ukrainie zostało przekazane, zostanie wykorzystane do tego, aby Ukraina obroniła swoją suwerenność. To znaczy wypędziła Rosjan ze swojego terytorium, odzyskała kontrolę nad całą ziemią, która jest w uznawanych międzynarodowo jej granicach, czyli także Krym,
mamy tę
także
nadzieję,
Ukraina
tylko, Wschodnia. No dobrze, to jest nasza nadzieja. Fakty są takie, że a. nie ma ofensywy, b. słyszymy z ust Jarosława Kaczyńskiego, ale także z coraz większej liczby komentatorów, ekspertów, że są naciski na Ukrainę, by, nie wiem, dogadało się jakoś z Rosją.
Znaczy, takie naciski tego rodzaju były od samego początku, od momentu inwazji były głosy, że Ukraina powinna się w zasadzie poddać, ustąpić przed żądaniami Rosji, więc to nie jest nic sensacyjnego, że ktoś takie naciski próbuje wywierać, ale nie mam wrażenia, żeby czy to Stany Zjednoczone, czy inne państwa NATO chciały w tym momencie, żeby osoby podejmujące decyzje polityczne, żeby na przykład uzależniały dalsze wsparcie od wzmuszenia Ukrainy do tego, żeby się poddała. Co nie znaczy, że takiego ryzyka nie ma. Takie ryzyko jest i ono jest oczywiście bardzo duże, bo to zmęczenie w społeczeństwach, zwłaszcza zachodniej Europy, jest duże.
Pan myśli, że w tej chwili możliwe są w ogóle jakieś poważne negocjacje między Rosją a Ukrainą?
Wie pan, negocjacje są możliwe, tylko że pytanie o wiarygodność Rosji w tej sprawie. Rosja bardzo wiele rzeczy obiecywała, deklarowała w przeszłości. Praktycznie nigdy ich nie dotrzymywała, jeżeli tylko uznawała, że ma w tym interes. Więc dla nas taki scenariusz, że Rosja coś obieca, a następnie przestanie to dotrzymywać, znowu będzie atakować, czy to Ukrainę, czy inne państwa, no to byłby scenariusz bardzo zły. Dlatego trzeba temu zapobiec.
Czy to możliwe, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby Prawo i Sprawiedliwość naciskało na Trybunał Konstytucyjny, by wydał orzeczenie po waszej myśli?
Wiem, że opozycja takie tezy regularnie stawia, natomiast wydaje mi się to jednak dość daleko
taką tezę postawił to na piśmie wiceprezes, urzędujący wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński. Profesor Muszyński opisał bowiem, jak to przychodzą cały czas emisariusze do Trybunału Konstytucyjnego i przekonują tych sędziów, buntowników, nazwijmy to w skrócie, czyli tych, którzy uznają, że Julia Przyłębska nie jest prezesem Trybunału. Pan pozwoli, że zacytuję. Kolega przekazał nam apel. W sumie to możecie sobie nie chodzić na te sprawy, ale przyjdźcie na tę jedną. Załatwi się wyrok, dostaniemy KPO, a po wyborach to się tę ustawę uchyli.
Wie pan, ja uważam, że generalnie sędziowie powinni przychodzić do pracy w ogóle. Nie na jedną czy drugą rozprawę, tylko na wszystkie rozprawy. To generalnie każdy pracownik powinien przychodzić do pracy, jak ktoś jest urzędnikiem państwowym, a sędzia jest
urzędnikiem
państwowym.
Tutaj problem nie polega w naruszeniu prawa pracy, na litość boską.
To, na tym jednak też, dlatego nie, panie, że, wie pan, panie, jeśli panie ktoś ministrze, jest powołany ja na urząd, inteligencję. Jeśli ktoś jest powołany na urząd sędziego, panie powinien swoje obowiązki wypełniać. Jeśli stawia tezy niezgodne zresztą z prawdą, niezgodne z prawem, sprzeczne z opiniami zdecydowanych prawników.
Że to jest nieprawdziwe wszystko. Pan, ta cała, no ta cała historia. A
kto jest autorem tych słów?
Mariusz Muszyński, wiceprezes.
Ale on się powołuje na czyjeś słowa, nie cytuje, nie mówiąc, kto
nie
mu
mówiąc
to powiedział.
Nazwiska.
Pan, no to takie rzeczy to każdy sobie może opowiadać. Ja
czyli
mam wrażenie,
pana zdaniem,
że
Mariusz
sędziowie...
Muszyński sobie fantazjuje, tak?
Nie mam żadnej wiedzy, która by pozwalała mi stwierdzić, że on tutaj mówi prawdę, bo nigdy o tym nie słyszałem.
Nie, ale
a
panie...
widząc postępowanie niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy piszą różne listy otwarte, zajmują się prowadzeniem działalności publicznej.
Wszyscy tam
nie
piszą.
Zajmują się orzekaniem.
Julia Przemska również pisze listy.
Powinni przede wszystkim zajmować się orzekaniem zgodnie z obowiązkami, do jakich zostali powołani w głosowaniu sejmowym powołaniu przez prezydenta.
Panie ministrze, pan jest prawnikiem. Ja rozumiem, że pan wolałby porozmawiać ze mną o naruszaniu prawa pracy, o tym, czy sędziowie powinni być punktualni i zostawić po sobie czysty gabinet. Ale bądźmy poważni. Sprawa dotyczy tego, że urzędujący wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego oskarża de facto Prawo i Sprawiedliwość o to, że wywołuje naciski na Trybunał Konstytucyjny.
Żeby sędziowie przyszli na rozprawę.
Nie.
To ja mogę potwierdzić dzisiaj to ja się przyłączam do tych nacisków, mówiąc tak, uważam, że sędziowie powinni przychodzić na rozprawę. Wszyscy sędziowie i w Trybunale Konstytucyjnym i w sądach powszechnych sędziowie generalnie
z Julią
przychodzić
tak jak
i
twierdzi,
orzekać.
Tak jak sugeruje sędzia
Muszyński. Nic nie wiadomo o jakichkolwiek, o tym, żeby się ktokolwiek z kimkolwiek dogadywał. Proszę sobie wyobrazić, jakby to miało wyglądać. Sędziowie Trybunału
to
Konstytucyjnego...
Dość proste do wyobrażenia.
Nie, no moment, przepraszam. Sędziowie Trybunału proszę. Konstytucyjnego są powołani dożywotnio. Mają 9-letnią kadencję, ale potem przychodzą w stan spoczynku. Nikt nie jest w stanie ich odwołać. Jakie mam możliwości nacisku? Jakie mogę wpłynąć na tego czy innego sędziego?
A ja panu już powiem, jak.
W jaki sposób rząd może oddziaływać na sędziego, który dożywotnio ma gwarancję absolutnie swojej pozycji.
Pyta mnie pan, to proszę, pan pyta, ja odpowiadam tym razem. Otóż można na przykład zrobić tak, jak się to dzieje. Mariusz Muszyński opowiadał, co się działo w przypadku jego żony. Interesowano się tym, gdzie pracuje, że została awansowana jakiś czas temu już dawno do prokuratury krajowej, jest tam prokuratorem, teraz jest w stanie spoczynku. Można na przykład zainteresować się mężem pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, dać mu na przykład dobrą pracę. I tak akurat się złożyło, że pan Andrzej Przyłębski dostał bardzo dobrą pracę.
Proszę
stanął
spojrzeć.
Na czele fundacji rządowej zasilanej z pieniędzy
publicznych. Pan Andrzej Przyłębski był bardzo długo naszym ambasadorem w Berlinie. To nie jest tak, że to jest jakiś człowiek znikąd, który teraz dostał pracę. Ma dorobek i ma doświadczenie, które cenimy bardzo wysoko.
No,
z tego względu.
Tak.
Ale jednak, no, wie pan, ja słyszę te opowieści od 2015 roku, że PiS powołuje do Trybunału swoje marionetki, że my w pełni kontrolujemy to, co się dzieje, każdy jest po prostu oficerem politycznym PiS. Dzisiaj się okazuje, że część sędziów Trybunału ma takie poglądy na temat tego, kto jest prezesem, takie poglądy trzeba
przejść
na to, czy
inne.
To na czym polegają te naciski? Na czym polega ten mechanizm?
Jak to na czym?
To rzekomo cały Trybunał miał być politycznym ciałem pisowskim, a tu się okazuje, że w Trybunale jest potężny wewnętrzny spór. Gdyby to rzeczywiście było tak, jak opozycja twierdzi, to nie byłoby wokół tej dyskusji.
Czy gdyby było tak, że to się dzieje za Platformy Obywatelskiej i wiceprezes Trybunału z nominacji Platformy opowiada, że przychodzą do Trybunału politycy Platformy i próbują tam kolanem przepchnąć jakąś ustawę, to pan by milczał?
Nie, za Platformą była inna sytuacja, to nie trzeba teoretyzować, bo za Platformą było tak, że sędziowie Trybunału powołani, gdzie Platforma miała większość, znaczy w takim sensie, że byli powołani za czasów, kiedy Platforma miała większość sejmową, to absolutnie wszystkie ustawy, które miały być zgodne z konstytucją, nawet jeśli były co do nich bardzo poważne kontrowersje, jak na przykład OFE, gdzie Trybunał wymyślił wtedy niezwykle karkołomną interpretację, żeby stwierdzić, że te pieniądze nie są własnością obywateli, tylko że budżet państwa może być nimi tak zasilone. Nie było wtedy żadnej dyskusji.
Panie...
Dlatego właśnie, że wtedy rzeczywiście wszyscy, nawet myślę, że nie musieli, nikt nie musiał ze sobą rozmawiać, wszyscy się doskonale rozumieli.
Czyli gdyby się przypadkiem okazało, że sędziowie zdecydują, że te pieniądze się Polsce inaczej, że ta ustawa o Sądzie Najwyższym, bo przecież o to chodzi, jest w pełni legalna, to nie jest to wynik nacisków, tylko ich po prostu... przeświadczenia, tak?
Jeżeli jest dzisiaj dość wyraźny, publiczny, nad czym ubolewam, bo nie powinny być publiczne te dyskusje, ale jest publiczny spór między różnymi sędziami w Trybunale na tematy zasadnicze, to zakładam, że również w kwestiach orzeczniczych oni się nie będą powstrzymywać przed wyrażeniem swoich poglądów.
Panie,
nikt na nich nacisku w tym zakresie nie jest w stanie wywrzeć, bo mają potężne gwarancje. Więc w jaki sposób my w tym momencie możemy, ja nie jestem w stanie przewidzieć, jaki będzie, ani czy ta rozprawa się odbędzie, kiedy. Panie,
może mi pan powiedzieć w takim razie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku forsowało w błyskawicznym zresztą tempie ustawę, która podnosiła z 9 do 13 sędziów Trybunału Konstytucyjnego tak zwany pełen skład Trybunału, po to, żeby pół roku później obniżyć z 13 do 11, a teraz chcecie z 11 znów do 9. Może mi pan powiedzieć, po co to wszystko?
Debata o Trybunale w 2015 roku zaczęła się w ogóle od tego, że Platforma powołała niezgodnie z prawem 5 sędziów po swojej kadencji do Trybunału, a potem próbowali ci sędziowie w sposób też niezgodny z prawem zablokować zmiany.
Panie,
zmiany ustaw wtedy
ministrze, pan nie chce odpowiedzieć na pytanie, które panu zadałem, natomiast chciałby pan nam jakiś wykład.
Zmierzam do tej odpowiedzi.
A mogę poprosić o przyspieszenie?
Mamy do czynienia z sytuacją dzisiaj, gdzie z powodu takich, a nie innych poglądów części sędziów,
panie ministrze,
Trybunał
to nie,
nie funkcjonuje.
Pytanie,
Trybunał nie funkcjonuje.
Zadałem panu
więc
inne
dzisiaj
pytanie. Pan nie chce odpowiedzieć na to pytanie i ja to rozumiem, ale proszę szanować choć trochę inteligencję naszych słuchaczy.
Rozumiem, że panu się nie podoba ta odpowiedź.
Nie, bo pani odpowiada na pytanie. No, panie ministrze.
Odpowiadam na pytanie, panie tylko ministrze, może nie w taki sposób, jak pan by chciał, ale
to proszę,
no, inne odpowiedzi pana mnie nie usłyszy.
Panie ministrze, pan rozumie zadawane pytania.
Tłumaczę,
tak samo jak Mateusz Morawiecki rozumie zadawane pytania. A dzisiaj pan przyszedł do studia po to, by powiedzieć naszym słuchaczom, że po pierwsze, Mateusz Morawiecki nie rozumie zadawanych mu pytań, a
odwrotnie,
po drugie udowodnić, że pan
rozumie. Mam wrażenie, że państwa stacja nie do końca zrozumiała odpowiedź premiera.
Sekundkę.
I tłumaczyłem wtedy, przywołując zresztą inną wcześniejszą wypowiedź, odnoszącą się również do incydentu z grudnia. W tej sprawie również tłumaczę, jaki jest powód zmian.
Myśmy, to nasza stacja, zadała premierowi pytanie. Pytanie brzmiało: panie premierze, kiedy dowiedział się pan o tym, że na Polskę spadła rosyjska rakieta? I odpowiedź Mateusza Morawieckiego, jak pan chce, mogę ją panu zacytować po raz kolejny, brzmiała: ja się dowiedziałem o tym incydencie wtedy, kiedy o tym poinformowałem, czyli kilka dni przed końcem kwietnia. Jak
wtedy
inaczej można zrozumieć odpowiedź Mateusza Morawieckiego? No nie da się inaczej.
Dla mnie ta sprawa jest o tyle oczywista, że znam też wcześniejsze wypowiedzi
premiera.
Dla mnie
ona też jest oczywista.
Znam też wcześniejsze wypowiedzi premiera, w których mówił o tym,
ja wiem, że pan jest
że
w niewdzięcznej roli,
grudniu,
pan musi dzisiaj tak
że
kręcić,
sprawa w grudniu miała miejsce i ta informacja
że
miałeś
pana żal.
Natomiast jeżeli pan mnie pyta o to, bo
naprawdę.
Wracamy teraz do tego tematu. Ja staram się odpowiadać jednak, biorąc pod uwagę nie jedną wyrwaną z szerszego kontekstu wypowiedź tego czy innego polityka, tylko spojrzeć też na to, czy mówił coś wcześniej w innych dniach.
Panie,
premier mówił o tej sprawie
również
w innych dniach.
A to wróćmy do jednego pytania, które zadałem. Tylko bardzo proszę o krótką odpowiedź, bo naprawdę nie mam już czasu. Dlaczego PiS najpierw podnosił liczbę sędziów, którzy byliby pełnym składem? Wytłumaczmy naszym słuchaczom. Pełen skład jest bardzo ważną funkcją w Trybunale. Wtedy Trybunał decyduje o najważniejszych sprawach.
Tak.
I tylko wtedy może, jeśli będzie tych sędziów, wedle obecnych przepisów 11, ale wy to zwiększyliście. Najpierw z 9 do 13, później zmniejszyliście do 11, a teraz z powrotem chcecie...
Ja uważam, że generalnie powinno być więcej. I że ta zmiana wcześniejsza była słuszna. Ale ponieważ dzisiaj mamy sytuację szczególną, mamy panel decyzyjny, z uwagi na to, że część sędziów... nie przychodzi do pracy, mówiąc krótko. Nie chcę wracać do dyskusji o prawie pracy, ale no tak po prostu jest. No to trzeba podjąć środki, które ten paraliż zakończą. No to jest po prostu kwestia formalna, odblokowanie funkcjonowania bardzo istotnego organu państwa.
I nie
to jest
tym...
zasadnicza przyczyna.
Dobrze, a teraz pan jest politykiem.
Takiej sytuacji chce... nie było w 2015,
pan jest politykiem, chce pan kandydować do Sejmu, to ja zadam pytanie polityczne. To nie jest element jakiejś totalnej kompromitacji Prawa i Sprawiedliwości?
Wie pan, to jest teza, pan stawia pytanie z tezą, która, do której jak ja się mogę odnieść? No, ja
zdaję
sobie sprawę, że to wszystko
jest.
Powinno funkcjonować inaczej. Chciałbym, żeby nie było takiej sytuacji, że sędziowie w Trybunale, jeśli mają inny pogląd prawny, to nie zgadzają się tu z większością, tylko po prostu przychodzą do pracy, nawet licząc się z tym, że zostaną przegłosowani. Tak powinno być, dlatego że Trybunał jest ciałem kolegialnym, decyduje większość głosów, czy to w składzie zwykłym, czy w składzie pełnym. Jeżeli natomiast mamy próbę zablokowania prac Trybunału, no to rolą legislacyjną rządu,
próbę zablokowania
Sejmu
przez
jest...
sędziów, których sami wybraliście. I to nie przez jednego, tylko co najmniej pięciu.
I tutaj rozbijany jest ten mit o tym, że tam są funkcjonariusze polityczni wybierani. Jakby tak było, że to są funkcjonariusze polityczni PiSu, to nie byłoby w ogóle tego tematu. Trybunał by działał po prostu na polecenie polityczne, czy to prezesa Kaczyńskiego, czy premiera Morawieckiego.
Marzy
a tak nie
tak.
jest i to jest najlepszy dowód na to, że te wszystkie zarzuty opozycji były po prostu fałszywe. No wie pan. No,
powiem panu tak. Bardzo miał pan dzisiaj trudną rolę, naprawdę, opowiadać to wszystkie...
Mogę to robić w dalszym ciągu, bo wie pan, tutaj akurat jestem całkowicie pewny tego, że nasze stanowisko jest słuszne.
Pan to może.
Choć pan... Politycy opozycji będą mówić inaczej, no nie, rozumiem.
Proszę pana, ja, nie, ale przecież ja z pełną sympatią mówię, że mi pana żal, no. Także z tym żalem pana zostawię. Państwu życząc miłego dnia, to już koniec tej rozmowy. Dziękuję serdecznie panu i państwu.
Dziękuję bardzo.